Już od zarania dziejów były otaczane estymą. Kojarzono je z najwyższymi godnościami, a mowa tu o owadach, jakimi są pszczoły. Obecnie w naszej kulturze pszczoła najczęściej kojarzy się z pracowitością. W istocie jest symbolem wieloznacznym. Oznacza mądrość, posłuszeństwo, a także bogactwo. W starożytności pszczoła symbolizowała śmierć, ale także nieśmiertelność i zmartwychwstanie. Jak pszczeli świat może zachwycać? O hierarchii, zagrożeniach dla pszczół i o tym, jak człowiek je do siebie zwabił, opowie Marcin Sudziński, pszczelarz z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Pszczela, rodzina składa się z trzech przedstawicieli, osobników. Jest to matka pszczela, zwana teraz powszechnie królową, co może być mylące, jeśli właśnie chodzi o tą hierarchię, dlatego wolę używać słowa matka. Pszczoła robotnica, która pełni wiele innych funkcji, nie tylko to, co kojarzymy najbardziej, czyli zbieranie miodu, pyłku. I oraz truteń, który jest samcem pszczelim, potrzebnym przede wszystkim do przekazywania materiału genetycznego. Matka, pszczoła robotnica, truteń. Tysiące lat temu pszczoły były rabowane przez człowieka. Po prostu przychodził, drapywał się na drzewo, chodził na skały bądź inne wysokie miejsca, gdzie pszczoły lubią się osiedlać. Pamiętajmy, że ul stojący na ziemi to jest wymysł człowieka, czyli człowiek sprowadził te pszczoły z naturalnego stanu rzeczy właśnie do poziomu ziemi. Mimo tego nie udomowił pszczół, one są dalej dziko żyjące. Pszczeli świat zachwycał nieustannie na różnych poziomach, bo z jednej strony był symbolem, był punktem odniesienia dla filozofów, dla badaczy przyrody, badaczy struktur tego świata, kopiowania z tych struktur. Pszczoły fascynują tym, że potrafiły stworzyć siedliska, które nie zostały wyniszczone w czasie, czyli 100 milionów lat egzystencji, uczenia się życia w przyrodzie z innymi zwierzętami, z innymi owadami, w koegzystencji z roślinami. Patrząc na gniazdo pszczele, patrzymy tak naprawdę na potężną pracę, którą ten gatunek wykonał, żeby przetrwać w historii Ziemi.
Porównywane do człowieka pszczoły często dzielą z nim podobny los. O długości życia i wykonywanej pracy pszczół opowie mój drugi gość. Tomasz Kędziora, pszczelarz i nauczyciel w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli.
Większość z nas pomyśli sobie źle. Pszczoły zbierają miód, ale pszczoły nie zbierają miodu, tylko pszczoły produkują miód. Zbierają nektar, zbierają pyłek, a tak prawdę mówiąc to najczęściej zapylają nam kwiaty, zapylają kwiaty roślin uprawnych, drzewek owocowych. Dzięki nim mamy dorodne jabłka, dorodne wiśnie, czereśnie i jeszcze pewnie kupę innych roślin, które są zapylane przez pszczoły. Prawdę mówiąc one robią ją sobie mimochodem, bo one zbierając dla siebie pokarm, przy okazji nam zapylają te rośliny. Główny wkład w gospodarkę światową to jest zapylanie, a dopiero gdzieś tam daleko, daleko jest produkcja miodu. Mamy pszczoły letnie, które teraz żyją, zbierają nektar, pyłek, produkują miód, wychowują nowe pokolenia pszczół i te pszczoły żyją bardzo krótko, około 40 paru dni. I mamy pszczoły zimowe, które pojawią się pod koniec sierpnia, we wrześniu, w październiku jeszcze i one będą żyły aż do końca marca, do końca kwietnia. Także to są pszczoły krótko żyjące i długo żyjące. I te, które dużo pracują, to żyją krótko, te, które pracują mniej, żyją długo.
Od wieków podziw budziła organizacja pszczelego ula. Często porównywano go do społeczności ludzkiej, stawiając pszczoły za wzór zgody i porządku. Pracowita natura owadów i troska o dobro całego roju jest bezwzględna. Kultura funkcjonowania pszczół ujawnia swoje drugie oblicze.
Mam takie powiedzenie, że jest to najczystsza forma komunizmu w ulu. Jest jeden przywódca, matka pszczela, która teoretycznie jest królową tego zgromadzenia, a tak naprawdę jest niewolnicą tych wszystkich pszczół. To one decydują, czy ona będzie, czy nie będzie. Jeżeli ktoś się nie sprawdza, to jest odsuwany na bok. Że matka wykazuje cechy negatywne dla rodziny pszczelej, to pszczoły ją po prostu wymieniają, zmuszają ją do tak zwanej cichej wymiany. Hodują sobie nową następczynię, ta następczynia się unasienia, zaczyna czerwić, a w tym czasie stara matka jest wypędzana z ula, a najczęściej po prostu jest zabijana przez te pszczoły. I mamy zmianę pokoleń. To pszczoły decydują, czy ta rodzina się będzie rozwijała. Matka jest potrzebna do tego, żeby złożyć jajeczko, wytwarza substancję, którą się nazywa substancją mateczną, integruje tą rodzinę. Wraz z pokarmem ta substancja jest przekazywana do wszystkich osobników w ulu. Jeżeli matka jest młoda, to potrafi ogarnąć dużą rodzinę, która ma tam około nawet 70-80 tysięcy osobników, a w momencie momencie, kiedy matka się starzeje, czyli już nie jest w stanie ogarnąć 70 tysięcy osobników, tylko na przykład tylko 50, czyli 20 tysięcy mamy bezrobocia. One nie wiedzą, co z sobą zrobić. I teraz właśnie w okresie maja, kiedy te rodziny są najsilniejsze, w tych rodzinach ze starymi matkami dochodzi do tak zwanego nastroju rojowego. Takiej formy rozmnażania się pszczół, podziału tej rodziny pszczelej. Stara matka z młodymi pszczołami zabiera się z ula, widzimy gdzieś na gałęzi wiszący rój pszczół, albo lecący rój pszczół, też bardzo fajne zjawisko. A w starym ulu zostaje matecznik z młodą matką, która za kilka dni się wygryzie i ona zostaje zagospodarowanym już domu, a matka idzie szuka nowego domu, gdzie rozpocznie swoje nowe życie. Jednej z chińskich prowincji, gdzie stosowano tak długo środki ochrony roślin, tak intensywnie, że środowisko jest na tyle skażone, że przywożąc tam pszczoły, w ciągu 2 tygodni ta rodzina ginie. Bo wszystkie pszczoły, które wychodzą z ula, zbierając toksyczny nektar, giną.
Na pytanie, czy świat mógłby przetrwać bez pszczół, próbuje odpowiedzieć również norweska pisarka Maja Lunde. W swojej książce pod tytułem Historia pszczół przedstawia 3 bohaterów, pszczoły i walkę o przyszłość naszej cywilizacji. Może warto zagłębić się w ową powieść, by poznać spoiwo walk wewnętrznych owych ludzi i tego, co dzieje się poza nimi, aby wyciągnąć naukę dla przyszłych pokoleń.